Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Macieja Wąsika, zastępcę koordynatora służb specjalnych, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie panie ministrze i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Zbliżające się wybory parlamentarne to także, panie ministrze, dobra okazja, aby podsumować tą powoli mijającą kadencję. 4 lata pracy, ogromnej pracy także w tym wymiarze funkcjonowania służb państwa polskiego. Tych afer, wykrytych afer było bardzo wiele i to dzięki właśnie solidarnemu zaangażowaniu służb udało się je wykryć, a tym bardziej rzeczywiście wzmocnić pozycję finansową państwa polskiego, które do tej pory było systematycznie okradane w wielu obszarach jego funkcjonowania.
Tak dokładnie można tak powiedzieć. Można też powiedzieć, że wszystkie wielkie programy społeczne, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła, zostały w dużej części sfinansowane właśnie dzięki ukróceniu złodziejstwa, w szczególności złodziejstwa takiego podatkowego. I muszę tu powiedzieć, że kiedy wprowadziliśmy program 500+ i zaczęliśmy go finansować, to wiedzieliśmy o tym, że w Polsce są ogromne rezerwy finansowe. Rezerwy w postaci luki VAT-owskiej. Luka VAT-owska, czyli ta część podatku należnego państwu VAT, podatku, który płacimy my wszyscy, od każdego towaru i usługi zakupionej gdziekolwiek. Ten podatek powinien trafiać do państwa, bo jest to podatek od towarów i usług, podatek VAT. A za czasów PO-PSL wielkie ośmiornice VAT-owskie zaczęły funkcjonować i wyłudzać od państwa ten podatek pod pozorami eksportu różnych towarów za granicę, pod pozorami różnych dziwnych transakcji finansowych, gdzie w pewnym momencie występowano o zwrot należnego podatku VAT. Ten VAT zwracano i firmy nagle znikały, rozpływały się w powietrzu. I my zauważyliśmy, że taka sytuacja jest w Polsce i zaczęliśmy z tym walczyć. Zaczęliśmy walczyć od początku, kiedy żeśmy przyjęli władzę. I przypomnę jeszcze taki moment w roku 2014, kiedy Jarosław Kaczyński ogłosił nasz program wyborczy, taki jeden z głównych elementów, a mianowicie program 500+. To wówczas Donald Tusk, poproszony o skomentowanie, ówczesny premier, powiedział, że to jest świetny program, tylko że nikt nie wie, gdzie są zakopane pieniądze na ten program. My te pieniądze znaleźliśmy. My żeśmy, mówiąc językiem Donalda Tuska, odkopali te pieniądze. I zaczęliśmy walczyć z mafiami VAT-owskimi, jak gdyby czterema takimi głównymi nurtami. Pierwsza rzecz to zmiany legislacyjne już i zmiana tych przepisów, które pozwalały na wyciek pieniędzy. Druga rzecz to jest zmiana nastawienia całej administracji skarbowej, powstanie kasu, zmianę nastawienia w urzędach skarbowych. Trzecia rzecz to zmiany legislacyjne w obszarze kodeksów karnych, a mianowicie przede wszystkim zaostrzenie, drastyczne zaostrzenie kar za wyłudzenia podatkowe, nawet do 25 lat więzienia. I czwarta noga jak gdyby tego stołu, na którym trzymało się walka z przestępstwami VAT-owskimi, to jest nowe zadaniowanie służb. I służby dostały nowy priorytet, walka z wyłudzeniami VAT-owskimi i to zadanie wykonały w mojej ocenie niezwykle dobrze. Można powiedzieć tak, że dochody w 2018 roku budżetu państwa były o 100 miliardów większe niż dochody budżetu państwa w 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę. W dużej części jest to uszczelnienie systemu, w pewnej części jest to oczywiście rozwój gospodarczy, ale tak naprawdę gdyby nie uszczelnienie systemu VAT-owskiego, to nie byłoby tych wielkich programów społecznych, nie byłoby obniżenia wieku emerytalnego, nie byłoby 13, a w przyszłości 14 emerytury dla emerytów i rencistów. To wszystko udało nam się zrobić i mówiąc szczerze, mam tutaj ogromną satysfakcję, chociaż wiele jest jeszcze do zrobienia, bo nadal jest pewna dziura VAT-owska, nie tak duża jak ona była w 2015 roku. Mówiło się, że co czwarta złotówka, która powinna wpływać do budżetu państwa, ucieka gdzieś właśnie do różnych szemranych firm, jest wyłudzana. Podam jeszcze jeden taki bardzo istotny przykład, bo w ramach uszczelniania systemu podatkowego także zbudowaliśmy tak zwany pakiet paliwowy, czyli pakiet ustaw, który dał możliwość szczelniejszego monitorowania handlu paliwem. Bo
no właśnie, panie ministrze, ta afera paliwowa stała się taką egzemplifikacją tych wszystkich innych afer. Ta afera pokazała rzeczywiście, że państwo polskie w ogóle nie działało, że różnego rodzaju układy mafijne bardzo dobrze się miały i przepływy, transfery finansowe na niekorzyść polskiego państwa były w tym wymiarze ogromne.
W tym wymiarze były ogromne. Ja podam taki jeden przykład. Kiedy wprowadziliśmy pakiet paliwowy, a wszedł on w życie 31 lipca 2016 roku i zaczął obowiązywać od 1 sierpnia, to już w miesiącu sierpniu 2016 roku nagle zapotrzebowanie na sprzedaż paliw w polskich rafineriach zwiększyło się skokowo. W Lotosie, Lotos w sierpniu sprzedał 20% więcej paliwa niż w lipcu, a PKN Orlen, największy polski producent, aż 38% więcej. Każdy, kto zna się na biznesie i ma nawet niedużą firmę czy małe przedsiębiorstwo, to wie dobrze, jak trudno jest uzyskać taki, nawet w małej firmie, taki wzrost sprzedaży w tak krótkim czasie. A tu w ogromnych firmach nagle to zapotrzebowanie było ogromne. To zapotrzebowanie było tak duże, że PKN Orlen nie nadążał produkować paliwa. Musiano naruszyć rezerwy strategiczne ropy naftowej po to, żeby to przerobić. Oczywiście dochody z tego od razu są widoczne w bilansach tych firm. PKN Orlen przez te 4 lata zarobił 21 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze na rozwój, na inwestycje także w region, w Płock, gdzie znajduje się główna petrochemia. To są naprawdę wielkie sukcesy. No i oczywiście dochody budżetu państwa były ogromne z tego tytułu, bo to wszystko już było legalne paliwo, opodatkowane, oakcyzowane i można było spożytkować te pieniądze na różne pożyteczne społecznie cele.
Panie ministrze, jakie stoją przed resortem najważniejsze wyzwania? Bo wiemy, że nie wszystko zostało zrobione, że potrzebna jest kontynuacja, aby w dalszym ciągu realizować te zadania, które rząd Zjednoczonej Prawicy także w wymiarze bezpieczeństwa, od tego są także służby specjalne, sobie wyznaczył.
Tych zadań jest jak zwykle bardzo dużo, bo realizując jedno ważne zadanie, czeka zawsze następne. To nigdy nie jest tak, że jest już tam taki, jaki byśmy chcieli osiągnąć. I my widzimy także dużo zadań w służbach. Otóż chciałem powiedzieć tylko tyle, że bezpieczeństwo jest naszym głównym priorytetem. Zarówno bezpieczeństwo ekonomiczne, i tu już mamy spore sukcesy, chociaż też jest dużo do zrobienia. I chciałem podkreślić, że służby działają niezwykle dynamicznie. I że samo Centralne Biuro Antykorupcyjne od 2016 do 2019 roku postawiło zarzuty 753 osobom, które wyłudzały podatki, w szczególności podatek VAT. 753 osoby. To jest cały batalion wręcz ludzi. Postawiono im ponad 220 zarzutów. To jest tylko CBA. Ja tylko podaję dane, które zrobiło CBA. Jest jeszcze policja, KAS, ABW. Także działamy tutaj niezwykle dynamicznie, ale też widzimy innego typu zagrożenia i musimy sobie zdawać sprawę, że nasz wschodni sąsiad zbroi się, także próbuje ingerować w nasze sprawy i służby muszą znaleźć sposób i znajdują te sposoby, żeby się przed tym bronić. Są to zarówno ataki w cyberprzestrzeni, jak i chociażby ataki fake newsowe. Zwiększamy polskie bezpieczeństwo. Stoją w Polsce wojska amerykańskie. Za chwilę będzie następny kontyngent, który będzie jeszcze większy. I zdajemy sobie sprawę, że są siły na świecie, w szczególności za naszą wschodnią granicą, które będą robić wszystko, żeby skłócić nas z Amerykanami. Chociażby poprzez pojawiające się w różnych podejrzanych portalach, mediach elektronicznych, często na Facebooku, informacjach o niezwykłych zdarzeniach z udziałem żołnierzy amerykańskich, które w większości powtarzam, są wydarzeniami zmyślonymi, fake newsami. Znamy źródła tych informacji. Musimy prowadzić odpowiednią politykę informacyjną, dementować te rzeczy. Zagrożeń jest państwa oczywiście bardzo dużo, ale chciałbym państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w tej chwili poczucie bezpieczeństwa w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie i służby będą dbały, żeby to poczucie bezpieczeństwa było jeszcze wyższe.
I trzeba także wszystko uczynić, panie ministrze, aby również i te nadchodzące wybory były bezpieczne, bo wiemy, że niejednokrotnie w kontekście różnych wyborach w przeszłości nad polskimi urnami działy się tak zwane cuda.
Oczywiście, że tak, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z policją, w porozumieniu z PKW dba, żeby nie zdarzyły się różne niespodzianki, żeby nie było żadnej ingerencji w ten demokratyczny proces, w to święto demokracji, bo każde wybory to jest pewne święto demokracji i Polacy korzystają z tego święta, idą tłumnie do urn i mam nadzieję, że pójdą do urn bardzo tłumnie w tych wyborach, a my będziemy dbać o to, żeby te wybory były w żaden sposób, żeby nikt nie potrafił ingerować w te wybory, żeby nie było żadnej ingerencji z zewnątrz, a taka ingerencja z zewnątrz jest widoczna w niektórych miejscach na świecie, jak chociażby kiedy były wydarzenia w Andaluzji, gdzie podżegiwano, pojawiła się ta trzecia ręka w pewnym momencie, chociażby w mediach społecznościowych, gdzie podżegiwała do agresji, do emocji, do buntu i my to wszystko jak gdyby obserwujemy, wymieniamy się doświadczeniami ze służbami partnerskimi i jestem przekonany, że jesteśmy na to dobrze przygotowani.
Panie ministrze, pan także jest kandydatem w tych zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Tak jest, jestem posłem w tej chwili z północnego Mazowsza, to jest Przasnysz, Ciechanów, Mława, Żuromin, Płońsk, Sierpc, Płock i powiat płocki, Gostynin, Sochaczew i Żyrardów. To jest mój okręg wyborczy. Dzielę swoją pracę między pracę w kancelarii, między pracą w kancelarii premiera, a pracą w okręgu. Staram się być tam jak najczęściej, jak najwięcej. Pracuję usilnie. To jest bardzo dobry, fajny okręg, bardzo konserwatywny i widzę, jak dużo dobrego udało się zrobić, chociażby w postaci tych programów społecznych, właśnie między innymi na północnym Mazowszu. Widzę, że ludzie to odczuwają i jestem przekonany, że damy radę, że wygramy. Proszę wszystkich słuchaczy Radia Maryja o to, żeby iść do wyborów, żeby 13 października, najlepiej zaraz po kościele albo przed kościołem, jak to woli, pójść do wyborów, nawet jeżeli dotychczas te osoby nie chodziły, chociaż wiem, że słuchacze Radia Maryja to osoby świadome, ale być może
ale
są takie,
to ci świadomi niech uświadamiają tych nieuświadomionych, panie ministrze.
Tak, trzeba uświadamiać sąsiadów, znajomych, bliższą, dalszą rodzinę, tak żeby pokazać, że to będzie rzeczywiście święto demokracji, bo warto mieć wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Jestem przekonany, że my w tej jak gdyby ocenie Polaków wypadamy bardzo dobrze i namawiam wszystkich do pójścia na wybory. Jeżeli ktoś byłby tak miły i zaznaczył miejsce trzecie na liście na północnym Mazowszu, na którym ja jestem, będzie mi bardzo miło, ale przede wszystkim namawiam do tego, żeby głosować na listę numer 2.
Życzymy powodzenia, panie ministrze, i dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, drodzy Państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem ministrem Maciejem Wąsikiem, zastępcą koordynatora służb specjalnych, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.